Zachodnie Kresy. Kajetan dotarł do stanicy Kadłubki 3 dni po spotkaniu z Anną na Mar. Nie zamierzał tu spędzać dużo czasu. Chciał się przepakować, zaprowiantować i po raz ostatni na spokojnie sprawdzić mapy przed dalszą drogą. Ekspedycja nie zapowiadała się ekstremalnie. Miał się raczej kręcić po pobliskich becirkach zony, nie zapuszczając nawet do granic Marchii. Dlatego zabrał nowego wierzchowca, żeby go sprawdzić i przeszkolić we w miarę spokojnych warunkach. Niestety ryś okulał niemal tuż przed Kadłubkami i trzeba go było zostawić. To nieco mieszało w logistyce wyprawy, ale nie stanowiło wystarczającego powodu do zmiany planów. Po prostu w nowej sytuacji mógł zabrać mniej sprzętu. Jeszcze w Krośnie dostał od kartografów koordynaty kilku interesujących miejsc. Teraz udało mu się na kwadrans wedrzeć do centrum łączności stanicy i potwierdzić najaktualniejsze dane. Żeby w ogóle dopuszczono go do nadajnika, musiał się zameldować u komendanta, majora Jazłowieckiego, wielkiego, niedogolonego, bez prawej jedynki. Gdy tylko wszedł do śmierdzącej tytoniem kanciapy robiącej za gabinet dowódcy, zrozumiał, że nie będzie łatwo. Oczywiście znamy i szanujemy pana potrzeby, kapitanie, bez dwóch zdań, ale nie mamy ani minuty wolnego pasma, ani minutki. A co ja mówię, choćby sekundy. Muszę to powtórzyć z całą mocą, bo w teren wyszło kilkanaście podjazdów i nie możemy choćby na moment zerwać łączności. Na pewno pan rozumie, więc o zajęciu nadajnika absolutnie nie ma mowy. Powtarzam, absolutnie. No może kwadransik, ale czy można by zobaczyć ten, no wie pan, panie kapitanie, miecz? Po pokazaniu także klucza Kajetan dostał jeszcze obietnicę podwózki do Odry 2.0 i małą flaszkę orzechowej nalewki. Świetnie rozgrzewa, ale oczywiście nigdy na służbie. My na Kresach musimy pilnować dyscyplinę bardziej niż te gryzipiórki w Warszawie. Prawda, panie kapitanie? Jazłowiecki był tu nowy, ale nazwisko miał dobre, a poprzednie 5 lat przekiblował pod Szczecinem, bawiąc się z jegrami w podchody, więc wydawał się właściwym człowiekiem do zarządzania jedną z wysuniętych najdalej na zachód kresowych stanic. A jednego miałem tak jak pana, panie kapitanie, na wyciągnięcie ręki. Mordę miał czarną jak noc, mówię panu. Syczał coś o mojej matce, ale ja, proszę pana, nie znałem matki. Bo ja jestem sierota powojenna. Choć i tak wkurzył mnie niemiłosiernie, bo sobie nie będę żadną matką wycierał czarnej gęby. Więc go walnąłem szablą, ale mi pękła. No to go zatłukłem pięściami. Zabił pan jegra gołymi rękami? Spytał Kajetan, oszołomiony kolejnym wywodem. Tymi dwiema. Zadusiłem oczywiście. I regulaminowo. Major Jazłowiecki wyciągnął przed siebie wielkie łapska, których nadgarstki ledwo mieściły się w rękawach munduru. Tymi oto. Dłonie dowódcy stanicy były całe pokryte jedną wielką blizną. Jakby kiedyś wsadził je do pieca albo do pojemnika zmrożonego azotu. Wycisnąłem mu tego robaka, aż zdechł. Następnego dnia Kajetan Perpedes przekroczył granicę Królestwa Polski i zagłębił się w zonie, ale miał pewność, że uradowana gęba majora Jazłowieckiego będzie mu towarzyszyć w wielu trudnych chwilach. Szwendał się po Kresach także dlatego, że tu takich ludzi spotykało się co krok, w każdej stanicy, w pogranicznych miasteczkach, wśród rangerów i ułanów, pomiędzy innymi geografami, ale też i wśród zwykłych, twardych osadników. Jazłowiecki miał rację. W Warszawie siedziało za dużo gryzipiórków.